Sponsorem programu jest gmina Cekcyn. Organizator Cekcyniady. 20 dni gminy Cekcyn.
Magazyn turystyczny na szlaku.
Dzisiaj kolejna wizyta w Chełmnie. Powiemy też o konsolidacji, chyba tak możemy powiedzieć, parków krajobrazowych w naszym regionie. Zajrzymy na chwilę do Japonii. Tomasz Kaźmierski, zapraszam. Kolejna wizyta w Chełmnie, magazyn na szlaku w polskim Radiu PIK. Więcej powiemy o pewnych historycznych, ważnych tutaj obiektach, o których i dlaczego warto przede wszystkim wspomnieć.
Anna Grzeszna-Kozikowska, prezes Koła Przewodników PTTK w Chełmnie. To zacznijmy od serca miasta, jakim jest gotycko-renesansowy ratusz, perła architektury renesansu na Pomorzu. Pierwotny ratusz powstał w XIII wieku, o czym świadczą ceglane gotyckie odkrywki na obiekcie. W XVI wieku obiekt przebudowany w stylu renesansowym. Do miasta sprowadzono architektów z Włoch, którzy podjęli się tego wyzwania. I w wieku XIX ratusz przeżył kolejną dużą modernizację, kiedy to powstało kolejne piętro, drugie piętro tegoż obiektu. Jest rzeczą ciekawą, że w naszym chełmińskim ratuszu od czasów średniowiecza do 1975 roku swoją siedzibę miały władze miasta. Wówczas to po reformie administracji państwowej władze miasta przeniosły się z ratusza do innego obiektu, a ratusz poddano gruntownej konserwacji i przeznaczono na siedzibę Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Uroczyste otwarcie placówki muzealnej w Chełmie nastąpiło z okazji 750-lecia lokacji miasta 28 grudnia 1983 roku. Muzeum w Chełmie kształtowało się przez wiele, wiele lat. Korzenie już w okresie międzywojennym, kiedy rozpoczęto gromadzenie pierwszych finansów na ten cel. Potem po II wojnie światowej powstało w Chełmie Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, które gromadziło pierwsze zabytki z tego najstarszego Chełmna, Kałdusa i Starogrodu, a w 1958 roku opiekunem zbiorów został pan Jerzy Kałdowski, który tak krok po kroku etapami podjął się powołania tejże placówki. W ratuszu mogą Państwo obecnie obejrzeć dwie wystawy stałe prezentujące dzieje miasta Chełmno oraz drogę, karierę zawodową profesora doktora Ludwika Rydygiera, wybitnego chirurga, który jako pierwszy na świecie dokonał operacji resekcji żołądka. Również wystawy czasowe. Rocznie muzeum przygotowuje około 10 wystaw czasowych. W ratuszu znajduje się również punkt informacji turystycznej, do którego korzystania zapraszamy wszystkich gości i turystów zwiedzających. Cechą charakterystyczną ratusza w Chełmie jest również to, że na zachodniej ścianie znajduje się pręt chełmiński, wzorzec miary, który ma długość 4 metrów 35 cm. Ten wzorzec został wprowadzony mocą prawa i przywileju chełmińskiego. Dzięki niemu kupcy odmierzali wszystkie towary w mieście, a także tym prętem wytyczone zostały ulice w mieście. Każda ulica w obrębie Starego Miasta ma szerokość 2,5 pręta chełmińskiego i tak to się zachowało do dnia dzisiejszego.
Dla pań to już jest codzienność i pewnie sprawa taka transparentna, ale pewnie niektórzy zazdrościliby pracy w takim miejscu. Dobrze się tu pracuje?
Tak, klimat jest niesamowity, chociaż niektórzy myślą, że to taka cicha, spokojna praca. Niemniej to jest olbrzymie wyzwanie. To nie tylko opracowanie zbiorów muzealnych, to również kontakt z gośćmi, z turystami, to również praca naukowa, nad którą człowiek poświęca dużo czasu. Każdy dzień jest inny.
Kolejny ważny obiekt, do którego powinni wybrać się turyści w Chełmie, to możemy powiedzieć o którymś z kościołów pewnie.
Tak, zapraszamy przede wszystkim do kościoła Farnego. Kościół Farny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kościół, który powstał w miejscu dawnego, drewnianego kościółka pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Ten obecny budowany był w latach 1280-1320. Świątynia, która ma dzisiaj niesamowicie piękne wyposażenie. Oczywiście wyposażenie jest z różnych epok. Mamy piękne elementy gotyckie, renesansowe, barokowe. Każde pokolenie chciało coś po sobie zostawić, czyli gdzie? Najlepiej w kościele. Przepiękne ołtarze, głównie barok, rokoko. Jedna ze starszych płyt nagrobnych Lamberta Longusa z 1319 roku. To również przepiękne freski znajdujące się w prezbiterium z unikalną, jedyną w Polsce sceną ukrzyżowania Chrystusa za jedną rękę. To również piękne kolegium apostolskie, które znajduje się przy nawie głównej. Ciekawa meluzyna, higiometr, według którego przepowiadamy pogodę w mieście i w okolicy. No i to przede wszystkim sanktuarium maryjne z tym cudownym obrazem Matki Bożej Bolesnej Chełmińskiej i nasze relikwie świętego Walentego, które w ostatnich latach jak magnes przyciągają wielu gości i turystów.
Kiedy staniemy w kościele, światło wpada przez witraże i jest taki lekki pyłek, mgiełka. Faktycznie można poczuć tę siłę duchowości sprzed lat.
W takich momentach mi wydaje się, jakbym przeniosła się w czasy średniowiecza. Jeżeli jeszcze jest piękna pieśń zaintonowana przez osoby, które się modlą, duchem przenosimy się w zupełnie inny świat, zupełnie inny klimat. Możemy się wyłączyć z tego biegu, z tego szybkiego tempa życia i poczuć klimat właśnie tamtej epoki, epoki średniowiecza.
Kolejny obiekt, o którym nie możemy zapomnieć, pojawiając się w Chełmie.
To zespół klasztorny. Przepiękny, potężny kompleks cystersko-benedyktyński, który powstał również w XIII wieku. Do Chełmna sprowadzono pierwsze siostry cysterki, które działały, pracowały tutaj mniej więcej do połowy wieku XV. Potem sprowadzono siostry benedyktynki, które żyły, pracowały tutaj mniej więcej do 1822 roku. Należy wspomnieć tu również o tej najsłynniejszej ksieni benedyktynki, chełmińskiej Magdalenie Mortenskiej, która była no niesamowitą kobietą, reformatorką, kobietą bardzo światłą, wykształconą, kładła duży nacisk właśnie na edukację, a zarazem jedną z niewielu kobiet, która pojawiała się na kartach historii. A po kasacie zakonu benedyktynek do obiektów klasztornych przeniosły się siostry miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo, które były już w Chełmie pod koniec XVII wieku, ale funkcjonowały w innych obiektach. Siostry miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo zgodnie z regułą zakonną pomagają biednym, ubogim, potrzebującym i taką działalność prowadzą do dnia dzisiejszego. Zespół klasztorny to kilkanaście obiektów, na które warto byłoby zwrócić uwagę. Przede wszystkim kościół klasztorny pod wezwaniem Jana Chrzciciela, Jana Ewangelisty, z przepięknym wyposażeniem. Takim charakterystycznym elementem tej świątyni jest obecnie dostępna dla zwiedzających unikalna gotycka rzeźba Chrystusa Misteryjnego z 1380 roku, jedna z niewielu takich tego typu rzeźb w Europie. To również przepiękne dziedzińce, skarbce klasztorne, gotycka piwnica, dawna lodownia, wzgórze klasztorne, no i ciąg murów obronnych, który znajduje się w obrębie klasztoru. A ponadto jedna z dwóch zachowanych bram wjazdowych, brama merseburska, a także taki element fortyfikacji nazywany wieżą mysterium.
Take life, do you know what you give? I'll tell you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me by the merciless eyes I've deceived? I've seen angels fall from blind.
Chełmno to także piękne tereny zielone. Jak tutaj możemy opowiedzieć, by zachęcić do ich poznania?
Chełmno rozwinęło się już w czasach średniowiecza. W XVIII wieku zaczęło rozwijać się poza murami miejskimi. I wówczas powstał piękny kompleks parków w mieście, które otaczają niemalże pierścieniem całe stare miasto. Na uwagę zasługują przede wszystkim nowe planty, a także Park Pamięci i Tolerancji imienia profesora doktora Ludwika Rydygiera. Są to miejsca, gdzie od wielu lat sadzone są piękne dywany kwiatowe, miejsca, w których znajdują się ławeczki dla zakochanych, park miniatur zamków krzyżackich. Teren ten z pewnością będzie takim miejscem rekreacji i odpoczynku dla gości, turystów, którzy są zmęczeni wędrówką po mieście.
Od wielu lat na antenie Polskiego Radia PIK informujemy o spacerkach po Chełmnie. Czy nadal się odbywają? Czy nadal można wziąć w nich udział?
Tak, 22 rok.
Sezon, 22.
Sezon spacerków po Chełmnie w tym roku nam mija. Nawet nie wiadomo, kiedy to zleciało. Tradycyjnie od tego długiego weekendu majowego rozpoczynamy wędrowanie po mieście, mniej więcej do połowy września. W każdą niedzielę o godzinie 10:30 zapraszamy gości, turystów przed nasz ratusz. Oczekuje na nich przewodnik. W każdym tygodniu jest inna trasa turystyczna. Wycieczka trwa około 2 godzin, także trzeba przyjechać kilka razy, żeby to miasto zobaczyć. Mamy również ofertę dla miłośników rowerów. Jedna wycieczka w miesiącu jest wycieczką rowerową. Szczegóły programu mogą Państwo znaleźć na naszej stronie muzealnej, bądź wpisując w wyszukiwarkę po prostu spacerki po Chełmnie 2018. Tematykę Państwo odnajdą.
Wspomniała Pani o kałdusie. Cóż tam takiego ciekawego jest? Wiemy, że tam było, jest stanowisko naukowców z UMK.
Kałdus to miejsce najstarszej lokacji miasta Chełmna, już w VIII wieku naszej ery wzmiankowane. Tam jest grodzisko, cmentarzysko, podgrodzie. Był to takie właśnie pierwsze miejsce osadnicze. Prace archeologiczne prowadzone były w Kałdusie już ponad 100 lat temu. Pierw przez Prusaków, potem przez Polaków. Taki największy zakres otrzymały one od 1996 roku. Pracę prowadzi właśnie Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I podczas ostatnich prac właśnie z tych ostatnich lat odkryto najstarszą w Polsce północnej świątynię romańską, datowaną na pierwszą ćwierć XI wieku. Odkryto również pochówki skandynawskie, bardzo ciekawe, z ciekawym wyposażeniem. Te elementy dały zupełnie nowy pogląd na historię tego najstarszego Chełmna, także historię naszego kraju.
Jak Chełmno się zmienia przez ostatnie lata? Często mówi się o rewitalizacji historycznej, ale wspomina się też o rewitalizacji społecznej. Kraj się rozwija. Jak rozwija się Chełmno?
Zmienia się również turystyka. Trzeba się do tego dostosować. Inaczej wyglądało zwiedzanie miast, obiektów zabytkowych 20-30 lat temu, kiedy w bardzo krótkim okresie goście chcieli zobaczyć jak największą ilość obiektów. Dzisiaj turyści są trochę bardziej leniwi. 1-2 obiekty, trochę więcej czasu na rekreację, odpoczynek, może coś bardziej takiego aktywnego, warsztatowego. W związku z czym przewodnicy też dostosowują swoje trasy zwiedzania dla gości, żeby pobyt w Chełmnie stał się czymś miłym, a nie żeby zapamiętano tylko, że przewodnik gania od obiektu do obiektu i takie słynne sceny filmowe, kiedy proszę Państwa po lewej to, po prawej tamto, no
zaliczone.
Troszeczkę odchodzą do lamusa.
Wspomniała Pani też o takich elementach popkulturowych, ławeczki. Czy to tak, że zdaje swój egzamin? Młodzi ludzie faktycznie tam przychodzą, fotografują się, pojawiają się w tych wszystkich mediach społecznościowych takie elementy?
Tak, jak najbardziej, bo trudno żyć tylko wielką historią. Nie każdy musi się tą wielką historią pasjonować, ale jeżeli ten turysta zapamięta, że w Chełmnie jest ławeczka dla zakochanych i to było jest stare, średniowieczne miasto, bo odgrywało taką ważną rolę w przeszłości. Dla nas już jest to pewien wymiar edukacyjny, że przez te współczesne elementy możemy przekazać tą ważną historię miasta Chełmna. Miasta czy ośrodki turystyczne muszą mieć również tego typu elementy. Zresztą ławeczki w tej chwili są dużym takim hitem, głównie interaktywne w dużych miastach, ale te tradycyjne z jakimiś rzeźbami, z jakimś pięknym napisem, dekoracją też są wśród gości gości, turystów bardzo, bardzo pożądane.
W Bydgoszczy na Wzgórzu Dąbrowskiego możemy wdrapać się na wieżę ciśnień, w Grudziądzu na odbudowanego Klimka, w Świeciu na zamku, a w Chełmie, by podziwiać panoramę i okolice, gdzie musimy się udać?
Zapraszamy na wieżę Kościoła Farnego, najwyższy punkt widokowy na ziemi chełmińskiej. Wieża czynna jest w sezonie turystycznym codziennie od godziny 10 do 17. Żeby się na nią dostać, trzeba pokonać 199 stopni i przy pięknej aurze bez problemu widać Grudziądz. Także to serdecznie zapraszamy i można zobaczyć Chełmno niemalże z lotu ptaka. Ponadto raz w roku, w czasie Nocy Muzeów, zapraszamy również na taras naszego ratusza. To jest też ciekawy punkt widokowy.
Pani Anno, na koniec naszego spotkania. Pani takie miejsce, które budzi no właśnie takie poczucie, jakby było wyjątkowe, niesamowite, czuć ducha historii, jest no w jakimś sensie, jak to się mówi, dla pani magiczne?
Dla przewodnika to jest najtrudniejsze pytanie, bo wszystkie obiekty mają to coś w sobie, coś innego, ale ja na przekór wszystkiemu uwielbiam nasz chełmiński cmentarz. Miejsce też o ciekawej historii, cmentarz z końca XVIII, początku XIX wieku, z ciekawymi nagrobkami tych zasłużonych chełminian. Miejsce, gdzie spoczywa Anna Narutowicz, córka pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to miejsce, po którym wędrując i czytając nazwiska znajdujące się na poszczególnych nagrobkach, ta historia miasta niejako wraca z powrotem. Jest to miejsce pamięci o tych, którzy tworzyli naszą historię.
Zapraszamy do Chełmna.
Jak najbardziej.
Starts in the morning, just a quick look in your eyes. They're so big and meaningful. All I do is read the signs. Want to be your best friend? I should guess your reasons right. Down, I'm down too. When you're out,
Dopiero co powstał nowy park krajobrazowy i od razu został wchłonięty. No i to chyba dobrze, bo zmieniono nazwę, a park teraz będzie naprawdę spory i chyba najpiękniejszy w naszym regionie. O czym mowa? Szczegóły zna Andrzej Krystek.
Poszerzają się, rozrastają wręcz parki krajobrazowe Doliny Dolnej Wisły. Oprócz dotychczasowych dwóch parków Chełmińskiego i Nadwiślańskiego przybędzie kolejny obszar chroniony właśnie, nad którym dyrekcję sprawuje pan Jarosław Pająkowski. Decyzje już w sprawie rozszerzenia nadwiślańskich parków krajobrazowych już zapadły?
Znaczy proceduralnie jest tak, że w maju, czyli dwa miesiące temu, Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego ostatecznie utworzył Park Krajobrazowy Góry Łosiowe. To jest niecałe 5 tysięcy hektarów, tak powyżej Grudziądza na mapie, na granicy z województwem pomorskim.
Czyli do granicy z województwem pomorskim, do Kwizy na prawie.
Jest granica na Wiśle nad Wiślańskim Parkiem, na terenie dwóch gmin, gmina Grudziądz i Roguźno. Przy czym no, z tych 5 tysięcy hektarów niecałe 4800, właściwie 3,5 tysiąca to jest teren albo zalewowy, albo zalesiony, więc takiej, ja to nazywam pralineczka przyrodnicza, bo jest i dużo użytków ekologicznych, pomników przyrody. No i najprawdopodobniej w poniedziałek Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, są przygotowane projekty dwóch uchwał, czyli o powiększeniu istniejącego zespołu dwóch parków, Nadwiślańskiego i Chełmińskiego, właśnie o ten trzeci. No i trochę był problem z nazwą, bo gdyby miała być nazwa Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego, Nadwiślańskiego i Gór Łosiowych, to zanim ktoś by się tego nauczył, to by już zdążył trzy razy zapomnieć. Więc najprawdopodobniej nazwa będzie Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, czyli skrócona, a pokazana lokalizacja geograficzna. Natomiast każdy z parków jakby zachowuje swoją tożsamość.
Z siedzibą w Świeciu.
W tym momencie z siedzibą w Świeciu, tam są różne pomysły, aplikujemy o środki unijne, jeśli chodzi o dawną posiadłość Ludwika Rydygiera w Dusocinie, no ale to jakby jest przyszłość.
Ale ten obszar nie był jeszcze chroniony.
Był w formie jakby teren zalewowy przy Wiśle, było tam obszar Natura 2000 jest nadal, ten związany z Wisłą, z korytem. I wchodziły dwa obszary chronionego krajobrazu. Krawędź Doliny Wisły, od okolic Chełmna aż właśnie do Grudziądza. I fragment obszaru chronionego krajobrazu Dolina Osy i Gardęgi. No ale to są takie jakby niuanse, nazwijmy, przyrodnicze i formalno-prawne, o tak.
Główną osią oczywiście będzie Wisła i park będzie ciągnął się od właściwie Bydgoszczy, Fordonu i Myślęcinka.
Tak. Do granic województwa po obu stronach.
Niemal do Kwizyna.
Po obu stronach, tak.
Także ogromny obszar, ale też i wyjątkowo cenny przyrodniczo.
Ten region przez setki lat były to lasy królewskie, czyli właściwie służyły do polowań, ewentualnie pozyskiwania budulca.
A jakie są najbliższe plany jakby organizacyjno-inwestycyjne na nowym obszarze wcielonym do zespołu parków?
No ja tak trochę dmucham na zimne, że czekam trochę na fakty dokonane. Nie, że w ogóle bezczynnie czekam, ale jakby nie dzielimy skóry na niedźwiedziu, ale wówczas jeśli rzeczywiście dojdzie do tych dwóch uchwał, no to ten rok jakby już administracyjnie to jest trudny, bo to jest już druga połowa roku budżetowego. Natomiast chodzi o to, żeby jednak jest kwestia oznakowania, by drukowania porządnej mapy, zbieramy materiały do jak trzeciego tomu monografii, tam jest pomysł, porządnie zrobiony atlas dawnych odmian drzew owocowych, chyba tom gruszy byłby związany z górami łosiowymi.
Tak jak Chrystkowie?
Tak, jak, no jakby to moje
ściągacie. I Strzelcach Dolnych.
Będziemy robili być może jak gdyby żelazną kopię tej kolekcji w Chrystkowie. Także zapraszamy i nawet najbardziej wybredne osoby znajdą dla siebie coś ciekawego.
Fly one.
Magazyn turystyczny na szlaku.
Dotrzeć do Japonii, czy można to jakoś małym budżetem zrobić, czy no, jest bariera finansowa, jeśli chcemy tam dotrzeć szybko?
Marcin Karbowski. Bariera finansowa jest potężna, jak na nasze warunki ten kraj jest bardzo drogi. Warto się do takiego wyjazdu przygotować, ponieważ można znaleźć promocje lotnicze. Jeśli ma się trochę elastyczny czas, kiedy chce się tam wybrać, to można trafić na tańsze połączenia. Na miejscu jest koszmarnie drogo, jak na nasze warunki. Noclegi w hostelach zaczynają się pewnie gdzieś od 100 zł. To jest taka dolna granica, za którą można znaleźć nocleg. Warto przygotować się przed wyjazdem do Japonii, ponieważ są możliwości oszczędzenia. Można tylko i wyłącznie poza Japonią kupić coś w rodzaju sieciówki na pociągi. Ten bilet można kupić tylko i wyłącznie poza granicami Japonii. Trzeba go kupić, zanim się tam wjedzie. Także kraj jest bardzo wymagająco finansowy, natomiast ilość wrażeń, który dostarcza, jest na pewno tego warty.
Agnieszka Karpowska. Jeszcze chciałam dodać, że ten bilet nazywa się Railway Pass i kosztuje gdzieś około, za tygodniowy pobyt, tak jak sprawdzaliśmy na obecne warunki, gdzieś około 1000 zł. Z tym, że można tak sobie to poukładać, żeby spędzić kilka dni w Tokio, tam 2-3 dni poza Tokio, a potem przez tydzień tak sobie zorganizować, żeby móc troszeczkę pojeździć, właśnie nie wykorzystując ten Railway Pass.
Tam jest na tyle drogo, że odczuwamy to również w takich sytuacjach jak, nie wiem, sklep, supermarket?
Tak, sklep, supermarket, metro, tak naprawdę bilety na metro, jeden przejazd potrafi kosztować kilka dolarów, jeśli pomnożymy to razy dwie osoby, to tak naprawdę poruszanie się przez jeden dzień po Tokio potrafi kosztować kilkanaście dolarów na osobę, także zarówno poruszanie się na miejscu, jak i dojazd sam do Japonii jest mocno obciążający.
Co można tutaj było zaproponować dla oszczędzania kosztów, to przede wszystkim próbować sobie znaleźć w miarę tanie posiłki. Bardzo fajnym rozwiązaniem, które Japończycy stosują, to ułatwiające nam, ludziom z zachodu w ogóle, tam jedzenie, to jest to, że mają plastikowe jedzenie, które jest wystawione na zewnątrz. Ponieważ bardzo często tam nie ma angielskiego menu, to można sobie wyprowadzić pana kelnera albo pana kucharza, paluszkiem pokazać miejsce,
atrapkę,
którą chce się po prostu zjeść. To w miarę tanio można znaleźć jedzenie. Ewentualnie takie bary sushi, które też czasami są u nas takie
z poruszającymi się łyżeczkami, na których jeżdżą zestawy sushi i wtedy też jest określona cena za talerzyk i to nie jest tak jak u nas, że bary sushi należą do jednych najdroższych, tam to jest raczej tanie jedzenie, w których i takie bary są dość przystępne cenowo.
Także są takie bary, które oferują takie zupy z makaronem sobe to i one też są w miarę tanie, tylko że też troszeczkę trzeba poszukać, nie można się rzucać na pierwszą dostępną restaurację, tylko troszeczkę poszukać.
No to trochę na początku nastraszyliśmy z tymi cenami, rzeczywiście trzeba się finansowo przygotować. No ale wspomnieliście o tym, że warto, że wrażenia rzeczywiście ciekawe. Podzielcie się trochę nimi.
Japonia to przede wszystkim kraj dużych kontrastów i jest to kraj, który dla nas, dla Europejczyków jest bardzo, bardzo mocno egzotyczny i bardzo różny od tego, co my tu widzimy na co dzień. Japońska kultura i japoński taki codzienny sposób życia składa się z wielu kontrastów i stanowi swojego rodzaju mieszankę tradycyjnych elementów, takich jak gejsza, jak tradycyjna kultura, jak mnisi chodzące po ulicach w swoich tradycyjnych habitach, a z drugiej strony mamy zachłyśnięcie nowoczesnością, mamy zachłyśnięcie też troszkę zachodnim i amerykańskim stylem życia. I Japonia tworzy z tego swojego rodzaju miks i taką indywidualną mieszankę. W Japonii udało im się z tych dwóch jakby elementów wybrać to, co najlepsze, stworzyć z tego swój niepowtarzalny klimat. Tak naprawdę dla nas, dla Europejczyków jest to bardzo egzotyczne, fascynujące i znacznie różne od tego, co widzimy tutaj u nas na ulicach. Kraj dostarcza naprawdę niesamowitych wrażeń na każdym kroku. Człowiek tak naprawdę od momentu, kiedy wysiądzie z samolotu, to zarówno pod względem mentalności samych ludzi, bo oni różnią się trochę od mentalności Japończyków, różni się od mentalności Europejczyków, czy takiego zachodniego postrzegania świata. Jest cała masa przeróżnych wrażeń i na tyle innych, i na tyle atrakcyjnych i fascynujących dla Europejczyka, że naprawdę ten kraj jest wart odwiedzin i poznania.
Mówiłeś o tej różnicy mentalnej, czy ty poczułaś się jakoś chwilami zszokowana kulturowo. Mówimy o sytuacji kobiety przy okazji państw muzułmańskich. Jak tam to wygląda?
To nie jest raczej kwestia tutaj płci, bo w miejscach, gdzie przeważa religia muzułmańska, jest taki silny podział w sposobie traktowania kobiety, mężczyzny. Tu nie. Tu raczej inaczej się postrzega obcego z zachodu, czyli takiego gaijina. I to widać na takim prostym przykładzie. Chcemy się dowiedzieć jakąś drogę do jakiegoś miejsca, to bardzo często Japończycy albo uciekają przed nami, albo też, jeżeli już uda się jakiegoś zaczepić, to najczęściej wytykają się, że nie znają języka angielskiego i nie udzielą informacji, ale to nie wynika z tego, że on nie chce tego zrobić, bo nie chce, tylko dlatego, że się boi, że w jakiś sposób nie będzie umiał udzielić na odpowiedniej, w pełni satysfakcjonującej nas odpowiedzi. Boi się po prostu nas zawieść. Nie spełni naszych wymagań, w związku z tym on nie chce się zhańbić.
To jest charakterystyczne dla Japończyków, że oni za wszelką cenę starają się uniknąć wstydu, starają się uniknąć jakiejkolwiek kompromitacji. W związku z tym to podejście do Europejczyków, to o czym Aga mówiła, jest inne od tego, co znamy tutaj w Polsce.
Jak udało wam się dotrzeć do Japonii? No i co zobaczyliście na miejscu?
My dolecieliśmy tam samolotem do Tokio.
A skąd z Europy?
Tak, z Europy. Następnie zwiedziliśmy troszeczkę Tokio, pojechaliśmy także do Kyoto, Takayama, także pojechaliśmy do Nary.
Tak naprawdę mieliśmy na miejscu 2 tygodnie i zdecydowaliśmy się nie przelecieć przez cały kraj. Wybraliśmy sobie kilka miejsc, które chcielibyśmy zobaczyć i na nich się skupić. Jakby to jest raczej takie podejście do podróżowania jest nam trochę bliższe. Wolimy zobaczyć mniej miejsc, ale na miejscu zatrzymać się, troszkę wsiąknąć w tą kulturę, zobaczyć co się dzieje, zatrzymać się na parę minut, poczytać gazetę i zobaczyć, jak to miejsce funkcjonuje, a nie taki japoński, tak?
Poczytać gazetę, przepraszam.
Zaliczyć.
Czy książkę, tak?
Zaliczyć, że tak powiem, miejsca, tylko raczej...
Anglojęzyczną, tak?
Anglojęzyczną, albo własną książkę, tak.
Albo własną książkę, ale też zatrzymać się, wypić kawę, popatrzeć, jak żyją sobie ludzie, zrobić to z takim dużym spokojem, a nie spieszyć się wszędzie, żeby zapamiętać, żeby raczej to utkwiło w pamięci, a nie jak wielu ludzi po prostu tak, że po prostu zaliczają miejsca.
Odhaczyć.
Przewodnika, tak. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city, Temple Station, cries into the leather seat. Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. And don't let go, never give up, it's such a wonderful life.
To już dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.
Sponsorem programu jest gmina Cekcyn. Organizator Cekcyniady. 20 dni gminy Cekcyn.